Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuneciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy cofnęli się o 75 lat do operacji Market Garden, czyli no, z polskiej perspektywy często koncentrujemy się na bitwie pod Arnhem i chyba tak ją nazywamy, ale zdaje się, tak naprawdę powinniśmy o tym mówić szerzej i jakoś bardziej ogólnie, bo było to jedno z chyba najważniejszych wydarzeń na froncie zachodnim podczas II wojny światowej. Pewnie bardzo spektakularne, także w tym, że do dzisiejszego dnia trwają spory i dyskusje na temat tego, czy się mogło udać, czy musiało się tak skończyć, jak się skończyło, bo przypomnijmy, była to taka spektakularna porażka aliantów zachodnich. Moim gościem dr Jan Szkudliński. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
To czy to był zbyt ambitny cel, czy to była megalomania marszałka Montgomery'ego? To też ciekawe, że tutaj jak w soczewce skupiają się wszystkie emocje także związane z ambicjami poszczególnych dowódców zachodnich podczas II wojny światowej.
No, prowadzenie wojny koalicją, a nie jedną, że tak powiem, jednolitą armią zawsze się wiąże z tymi właśnie kłopotami i to się jak najbardziej uwidoczniło. Czy była to operacja zbyt ambitna? No cóż, no gdy się coś nie uda, to zawsze pojawiają się krytycy i zawsze można znaleźć mnóstwo argumentów, dlaczego miało się nie udać. Kiedy planowane są operacje niezwykle zuchwałe, to zawsze jest mnóstwo krytyków, którzy ostrzegają, dlaczego to się nie uda. Kiedy ta operacja się udaje, to ci krytycy zwykle milkną, prawda? Więc no cóż, tutaj wynik pokazuje pewne rzeczy i uwidacznia też tą krytykę. Natomiast trzeba oddzielić może sam zamysł od jego wykonania, bo zamysł był jak najbardziej zuchwały, śmiały i wręcz niepodobny do tego, co dotychczas Bernard Montgomery pokazywał w swojej karierze.
Metodyczny, dbający głównie o zaopatrzenie swoich oddziałów i uzyskanie na odcinku, na którym spotykał się z nieprzyjacielem, miażdżącej przewagi.
Tak, no można to tak określić, przy czym niektóre jego wyczyny jeszcze w Normandii pokazywały, że był też dowódcą, delikatnie mówiąc, z wyobraźni pozbawionym. Z pewnością byli lepsi.
No dobrze, ale jak już opowiadamy o Normandii, to musimy też trochę opowiedzieć o tym, co zdarzyło się wcześniej. Tu oczywiście także pojawiają się ci bohaterowie, o których pewnie przy tej okazji musimy coś powiedzieć, czyli pojawiają się dowódcy aliancy, przede wszystkim głównodowodzący, którym był generał Eisenhower, dowódca tej operacji, a przedtem dowódca uderzenia w Normandii, czyli właśnie brytyjski marszałek Montgomery, no i oczywiście dwaj rywalizujący mocno z marszałkiem Montgomerym dowódcy amerykańscy, czyli generałowie Bradley i Patton.
Jak najbardziej, tak. Dlaczego ta rywalizacja w ogóle się uwidoczniła tak mocno wówczas? No to trzeba pamiętać o tym, że oddziały alianckie po dwóch miesiącach prawie zaciekłych walk w Normandii złamały kręgosłup armii niemieckiej. To trzeba określić, że nastąpił pościg w tempie niewyobrażalnym.
Myśmy kiedyś opowiadali o tej bitwie normandzkiej, to warto też podkreślić, że straty zadane armii niemieckiej w tej bitwie są absolutnie porównywalne dla tych strat, które zadawała armia sowiecka na wschodzie. Ta jednolita bitwa rzeczywiście odegrała tak ogromną rolę, że ta armia niemiecka przygotowała do odparcia inwazji właściwie została zniszczona.
Dokładnie. To, co udało się ewakuować z Normandii, chociaż nazywa się dywizjami, korpusami, no to cóż, spójrzmy na te dwie dywizje pancerne, tak słynne, ten drugi korpus pancerny SS, który zniszczył pierwszą brytyjską dywizję powietrzno-desantową pod Arnhem. Nominalnie powinien liczyć około 40 tysięcy żołnierzy, liczył najprawdopodobniej mniej niż 10 tysięcy żołnierzy. Był właściwie zbieraniną rozbitków, których wyłapywano po drodze na mostach i posyłano do poszczególnych oddziałów. Były to resztki wojsk, a nie wojska. Co natomiast sprawiało, że ta rywalizacja między Amerykanami a Brytyjczykami stała się silna, to fakt, że im dalej alianci znajdowali się od Normandii, bo pamiętajmy, że Niemcy obsadzili wszystkie porty, czyli przede wszystkim porty w Pas-de-Calais, trzymali ujście Skaldy, przez co port w Antwerpii nie mógł być używany, zresztą niesamowicie zniszczony. No a możliwość zaopatrywania tej potężnej alianckiej siły to było albo przez sztuczne porty w Normandii, przez Cherbourg, albo przez Marsylię. O tym się często zapomina, ale 30% dostaw na front zachodni wówczas szło przez Marsylię. Normandię.
Czyli przez południe Francji.
Przez południe Francji, które było jeszcze dalej niż Normandia.
I... No dobrze, ale to jak mówimy o tym, o tej słabości zaopatrzeniowej, no to rozumiem, że to był rodzaj rywalizowania o benzynę i amunicję.
Dokładnie. Nowoczesna armia nie porusza się, kiedy nie ma, zresztą każdy to rozumie, kto porusza się samochodem, że jak nie ma paliwa, to się nie jedzie i koniec. I tu nie ma, żadna siła woli tego nie przełamie.
No dobrze, no ale to w takim razie dlaczego generał Eisenhower nie powiedział sobie, mam najwybitniejszego dowódcę od szybkich i zdecydowanych operacji, generała Pattona, i po prostu dam mu dużo benzyny i on natychmiast dojedzie do Berlina?
Ha. Cóż, no potencjalnie plan Montgomery'ego był lepszy. Zakładał dotarcie najbliżej przemysłowego serca Niemiec, zagłębia Rury. Czy logistycznie mógł się powieść, to akurat wyliczył Martin van Krevelt swego czasu, że tak, jak najbardziej. Okrążenie zagłębia Rury przez oddziały brytyjsko-amerykańskie po ewentualnym sukcesie Market Garden było logistycznie do wykonania. W związku z czym postawił na to, co mogło przynieść potencjalnie wyższe dywidendy.
Tutaj popatrzmy też na pewną geografię wojskową tego obszaru. Ta droga przez Holandię była trudna pod względem geograficznym, bo były wielkie rzeki, ale pod względem wojskowym była o tyle łatwiejsza, że na południe była linia Maginota, co prawda skierowana na wschód, ale też jeszcze umocnienia, które Niemcy mogli wykorzystać, no i oczywiście umocnienia z czasów jeszcze sprzed 1939 roku, linia Zygfryda, którą tam Niemcy umacniali w tych latach jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.
Dokładnie. Jedna chyba w polskiej, zwłaszcza historiografii, pamięci o wojnie, z najbardziej lekceważonych pozycji obronnych, jaka w ogóle istnieje.
To tło, to dyskusje o 1939 tak roku jest. I o tym, czy Francja mogła nam wtedy pomóc.
Zobaczmy, że w 1944 roku te fortyfikacje były opuszczone od 5 lat. Często Niemcy musieli się włamywać wręcz do tych schronów, bo nikt nie wiedział, gdzie są klucze.
Częściowo było to też tak, że jakieś różnego rodzaju ważne elementy tych umocnień przenoszono na wał atlantycki. Oczywiście. W czasach jego rozbudowy, czyli w latach 43-44.
Podkreśla, że były to działa i karabiny maszynowe, a dotyczyło to oczywiście także może bardziej istotnych w walkach obronnych, na przykład połączeń telefonicznych i tak dalej. Więc siłą rzeczy ten wał zachodni nie reprezentował takiej siły jak w roku 1939, a jednak przełamywanie go było niesamowicie trudne. Później mamy kampanię w lesie Hürtgen, która jest mało znana, mało spektakularna, a niebywale krwawa.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego pomysłu. Jak rozumiem, on wynikał jeszcze z tempa tego pościgu, który toczyli alianci za wojskami rozbitymi niemieckimi w sierpniu 1944.
Jak najbardziej. I też z faktu, że wojska powietrzno-desantowe, kiedy wsiadły do samolotów 17 września 1944 rano, to był już któryś z kolei operacji, które miały przeprowadzić. Pamiętajmy, że nikt się nie spodziewał takiego tempa pościgu i planowano uchwycenie poszczególnych punktów właśnie tą armią.
Za każdym razem okazywało się, że te dywizje pancerne idące na czele wyprzedzały plan na tyle, że już nie można było właściwie użyć spadochroniarzy.
Tak, i już właśnie nie było po co, prawda? Stąd też chodziło może o to, żeby tą skoncentrowaną pierwszą aliancką armię powietrzno-desantową, pamiętajmy, że to był jedyny wówczas amerykańsko-brytyjski związek operacyjny, formalnie tak nazwany, by ją użyć w ogóle. By ją w ogóle do czegoś użyć. No więc sam plan uchwycenia tych wszystkich mostów był zuchwały równie jak to, co zrobili przecież w tym samym terenie Niemcy w roku 40. Te same mosty, te same miejsca, ba, nawet jak się czyta relacje z punktu widzenia Niemców, to byli i żołnierze, którzy pod Arnhem walczyli w tym samym miejscu, co te 4 lata wcześniej jako spadochroniarze.
No tak, Niemcy. No ale tutaj znowu wracamy do kolejnej audycji, w której żeśmy już o tym kiedyś rozmawiali. W 1940 roku Niemcy użyli bardzo spektakularnie wojsk powietrzno-desantowych w Holandii. Trochę po to, żeby odciągnąć uwagę sił francusko-brytyjskich od głównego miejsca przełamania, czyli od tak naprawdę Lasów Ardeńskich.
Dokładnie tak.
No dobrze, no to w takim razie tutaj rozumiem nie było takiej intencji, żeby odciągać czyjąś uwagę. Był pomysł na to, żeby pokonać ważne bariery geograficzne, jakim były kolejne odnogi Renu i dotrzeć do serca Niemiec, jakby omijając umocnienia od północy.
Umocnienia i także góry. Pamiętajmy, no granica niemiecko-francuska jest położona mimo wszystko, jak się patrzy, jak się jedzie, jak się widzi, no w terenie górzystym, był malowniczym jak najbardziej, bardzo przyjemnym dla oka, bardzo nieprzyjemnym dla wojska.
No dobrze, to w takim razie pomysł dobry, siła potężna, bo ta armia spadochronowa jest potężną, z całą pewnością właściwie niespotykaną w dziejach siłą militarną. Nawet największy desant niemiecki, czyli uderzenie na Kretę, no, był znacznie mniejszymi siłami niż ta potężna armia powietrzna, no, ale jak, tak samo jak Niemcy na Krecie, tak samo alianci w tym 1944 roku mają jeden podstawowy problem. Okazuje się, że tej całej armii powietrznej nie udaje się za jednym zamachem desantować.
Tak jest. I tutaj jest pierwszy ogromny błąd popełniony przez planistów alianckich. Przede wszystkim z niewiadomych przyczyn uznano, że kiedy front niemiecki zostanie przełamany, już właściwie walki się skończą. Stąd też priorytet dla zrzucenia jak największej ilości sił powierzono tym 101. amerykańskiej dywizji, która desantowała się najbliżej frontu aktualnego na kanale Alberta. Czyli im dalej od frontu, tym dłużej desantowanie trwało.
Zobaczmy. Czyli mówiąc najkrócej, ta pierwsza szturmowa grupa jest mniej liczna.
Tak, znaczy ta, która atakuje ten most za daleko, czyli dzisiejszy most, no już nie ten oczywiście, Johna Frosta w Arnhem, ta grupa desantowała się najdłużej, bo spójrzmy, według normalnego harmonogramu operacji miało to trwać aż 2 dni. Ostatnia miała wylądować Polska Samodzielna Brygada Spadochronowa 19 września, czyli po 2 dniach od ataku, kiedy czynnik zaskoczenia, który dla wojsk tego rodzaju powietrzno-desantowych ma kluczowe znaczenie, ponieważ one są uzbrojone właściwie tylko w to, co przyniosły na własnych plecach lub w lekkie uzbrojenie w szybowcach, one zaskoczenie jest ich potężnym atutem.
No dobrze, ale to tutaj znowu wróćmy do pewnych personaliów. No tutaj popkultura nam różne rzeczy dostarcza. Część z naszych słuchaczy z pewnością oglądało ten film, czyli O jeden most za daleko. Ja przed sobą mam książkę, która była bazą dla tego filmu, czyli reportaż historyczny Korneliusza Ryana.
Błyskotliwy, który, dodajmy.
Tak, tak. Niezwykły zupełnie. Zresztą autor rozpędzał się pisząc najdłuższy dzień, a potem właśnie pisząc te książkę, znacznie obszerniejszą i myślę, że niezwykle ciekawą. Ci, którzy odegrali tak kluczową rolę w tej bitwie o Arnhem, czyli tutaj mówię o generale Browningu, dowódcy sił spadochronowych brytyjskich, a przy okazji dowódcą tej całej połączonej brytyjsko-amerykańskiej armii, generale Urquharcie, dowódcy pierwszej dywizji brytyjskiej, no i tu pojawia się polska postać, czyli dowódca pierwszej brygady spadochronowej Stanisław Sosabowski.
Tak jest. No tu niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której planowanie jest po prostu wypadkową sukcesu, który był wcześniej, lekceważenia dla ewentualnej reakcji Niemców. Z drugiej strony jakichś takich przenoszenia kalek z roku 18, gdy w sierpniu 1918 roku armia niemiecka załamała się w bitwie pod Amiens. Wówczas już nie była zdolna właściwie do czegokolwiek. Każda operacja odtąd planowana przez aliantów, choć trudna, zakończyła się zwykle sukcesem. Opór niemiecki wyraźnie słabł, morale Niemców było bardzo niskie i spodziewano się, jeszcze dołączając do tego zamach na Hitlera nieudany w lipcu, spodziewano się, że opór niemiecki się łamie, morale niemieckie jest złamane i teraz już chodzi tylko o to, żeby jak najszybciej zajmować teren, a nie toczyć ciężkich walk. To raz, a dwa, no niestety osoba, która te ostrzeżenia wysuwała z punktu widzenia Brytyjczyków, a nawet Amerykanów, pochodziła z jakiegoś środkowoeuropejskiego kraju, słabo mówiła po angielsku i mnożyła kłopoty i trudności, w związku z czym patrzyło się na nią z góry.
No tak, ale też pojawia się pewien kontekst. Otóż Stanisław Sosabowski w tym towarzystwie jest osobą, która nie jest w miejscu, w którym chciałaby być. Przypomnijmy, że jest wrzesień 1944 roku i z całą pewnością generał Sosabowski, niezależnie od realizmu takiego pomysłu, sercem jest w tym momencie w Warszawie, gdzie toczy się już od miesiąca, albo nawet już od 5 tygodni dramatyczne powstanie.
Tak, i z jakiegoś powodu, trudno mi to zrozumieć, polska strona uważała, że możliwy będzie przerzut brygady do walczącej Warszawy.
Głównie polscy politycy.
Tak, głównie polscy politycy, lekceważąc właściwie wszystkie uwarunkowania techniczne, z brakiem własnych samolotów włącznie, no i chyba też myśląc o tym, że armia niemiecka w którymś momencie nie będzie walczyć, tak jak to stało się faktycznie w 1945 roku, aż do ruin Berlina, tylko po prostu w którymś momencie się załamie i w Niemczech dojdzie do przewrotu i Niemcy poproszą o pokój. I wówczas trzeba będzie jak najszybciej mieć zwarte oddziały polskie.
No tak, ale jest pewną prawdą o tym, że ta polska polska siła zbrojna, która powstawała z tak wielkim trudem na Zachodzie, to często trzeba było przekroczyć wiele granic, przesiedzieć w różnych obozach internowania w różnych przedziwnych miejscach,
tak
żeby dotrzeć do tej armii. No, to jest pewnego rodzaju wartość, którą wszyscy traktowali bardzo poważnie. Ona miała tak naprawdę mieć znaczenie rozstrzygające w tej wojnie właśnie w tej warstwie politycznej, czyli jej zaistnienie, szczególnie na polskiej ziemi, mogłoby mieć znaczenie w ostatecznym rozstrzygnięciu tego, jaka ta Polska po 1945 roku będzie.
Tak, no było to wszystko, jak dzisiaj wiemy, całkowicie nierealistyczne. Jak moim zdaniem powinni byli wiedzieć wyszkoleni wojskowi, nierealistyczne.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy te opory generała Sosabowskiego wynikały trochę z tego, że on patrzył na tych swoich żołnierzy trochę inaczej niż aliancy dowódcy na swoich, czyli mówiąc najkrócej, znacznie bardziej chciał oszczędzić ich na tę decydującą próbę, która miała się dopiero zdarzyć za jakiś czas, kiedy ci żołnierze dotrą do Polski?
Tu trudno jest mi powiedzieć, czynnik ten mógł oczywiście istnieć, choć
bo jak ja czytam te wspomnienia generała Sosabowskiego, to mam takie wrażenie i w rzeczywistości, trochę uprzedzając wydarzenia, kiedy potem padną zarzuty wobec generała Sosabowskiego już po tej całej operacji, i to nie będą zarzuty o to, że on już wcześniej ostrzegał, tylko będą to zarzuty o to, że
nie chciał walczyć.
No właśnie, że nie chciał walczyć i zbytnio oszczędzał swoich żołnierzy. No to pytanie właśnie, czy ta intencja jednak trochę nie przyświecała, co zrozumiałe polskiemu dowódcy?
Ja powiem tak, że każdy dowódca, kiedy rozkazuje mu się forsować rzekę i nie dosyła się mu odpowiedniego sprzętu przeprawowego, ma nie prawo, tylko obowiązek protestować. Każdy dowódca, którego doświadczenie i wiedza wojskowa mówi mu, że jakaś operacja zakończy się straszliwymi stratami przy niewielkie szanse na sukces, ma obowiązek protestować.
No dobrze, no ale to uprzedziliśmy trochę wydarzenia, bo to już jest kwestia przebiegu tej bitwy, a my dopiero jesteśmy jej początku. Jej pomysłem było to, że od strony linii frontu uderzy brytyjski korpus, a tę drogę utorują mu desanty trzech dywizji spadochronowych i jednej brygady polskiej, która miała lądować właśnie w Arnhem.
Tak, i po zajęciu jakiegoś lotniska dowieziona dywizja samolotami. Czyli mniej więcej powtórka na większą skalę tego, co było na Krecie.
No dobrze, to w takim razie był to plan, którego kluczem była właśnie kwestia ilości samolotów i tego, jak szybko ci żołnierze mogą dotrzeć do tych, no, najbardziej newralgicznych celów, jakim były, właśnie, jak rozumiem, mosty.
I tu mamy drugi potworny wręcz błąd, bo z niewiadomych przyczyn i też z lekceważenia Brytyjczycy uznali, że należy lądować kilkanaście kilometrów od mostu w Arnhem, bo tylko tam jest twardy teren. I to już było głęboki błąd w sztuce, bo po pierwsze, no, wojska powietrzno-desantowe, jak tego dowodziły wszystkie dotychczasowe zdarzenia, łącznie z błyskotliwą brytyjską operacją powietrzno-desantową, czyli zajęcie tak zwanego mostu Pegaza w Normandii, mówią, że wojska powietrzno-desantowe powinny lądować wręcz na celu, który mają zdobyć.
Tam była taka historia, że z tego co pamiętam, jeden z szybowców w ogóle uderzył w filar tego mostu.
Mniej więcej tak. Znaczy lądowano na celu. Kanał Koryński w 1941 roku Niemcy zdobyli wręcz na celu. Lotnisko Maleme, które stało się decydujące dla sukcesu na Krecie, zdobyto wręcz lądując na tym lotnisku, a później, kiedy Junkersy dosyłały strzelców górskich, to lądowały, schodziły do lądowania ostrzeliwane przez Brytyjczyków, żeby zakończyć kołowanie już na drugim końcu pasa, no, zajętym przez
spadochroniarzy. Też wyglądały lotniska holenderskie w 1940 roku. Tak. Jak patrzeć na zdjęcia, które ukazują właśnie dziesiątki rozbitych samolotów, tak to jest. Podobnie to wyglądało.
Dokładnie.
No dobrze, no to w takim razie tutaj zlekceważono pewien czynnik, no ale jak rozumiem, pomysł był ambitny, bo tak naprawdę trzeba było zdobyć wszystkie te mosty, bo tylko wtedy ten korpus idący do tego ostatecznego celu, jakim było wyjście na północ od Arnhem, mógł dotrzeć tam szybko.
Tak jest. No, wymagało to po prostu prostego obliczenia prędkości i wytrzymałości drogi, po prostu organizacji ruchu. I tutaj zaczęły się schody, tu zaczęły się zgrzyty, tu zaczęli się oczywiście też Niemcy. I to to, jak Niemcy przeciwdziałali tej operacji, z całą pewnością pozostaje, abstrahując już oczywiście od tego, która tu ze stron, z którą sympatyzujemy, z punktu widzenia czysto wojskowego, jest jednym z błyskotliwszych przykładów improwizacji prowadzonej przez dowódców niemieckich. I tutaj dwóch najbardziej się wybija, czyli oczywiście Walter Model, dowódca grupy armii B, który akurat ulokował swoją kwaterę w odległym od frontu, cichym, spokojnym holenderskim przedmieściu Arnhem i akurat był na miejscu. I drugi, Kurt Student, dowódca, twórca niemieckich wojsk powietrzno-desantowych, który dowodził zbieraniną nielicznych weteranów jego dywizji przetrzebionych na tylu frontach i gromadą niepotrzebnych już żołnierzy Luftwaffe, nazwanych szumnie pierwszą armią powietrzno-desantową.
Za chwilę wracamy do tego wątku, no i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jan Szkudliński jest moim gościem. Będziemy mówili o operacji Market Garden.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o bitwie pod Arnhem, czyli operacji Market Garden z 1944 roku. Doktor Jan Szkudliński jest moim gościem. No, opowiedzieliśmy o tym tle tego wszystkiego, pokazaliśmy też najważniejsze postaci tej bitwy i planowania tej bitwy. No, też do pewnego stopnia sporu, który toczył się później o to, kto winny był porażki. Tak,
porażki lub też braku sukcesu, no bo cóż, no. Ściśle rzecz ujmując, nie była to klęska, było to na pewno bardzo duże niepowodzenie.
Z punktu widzenia pierwszej dywizji spadochronowej brytyjskiej, czy też powietrzno-desantowej, używając poprawnego terminu, była to jednak klęska, ta dywizja po prostu została utracona.
Tak, dywizja została zniszczona. Trzeba przyznać, że nie, oczywiście nie na skutek jakichś poważniejszych błędów popełnionych przez nią samą. Ona została po prostu źle wykorzystana i to bardzo źle wykorzystana. Znakomicie wyszkoleni żołnierze po prostu zostali zmarnowani przez rażące błędy popełnione przez dowódców, którzy po prostu zrzucili ją w miejscu i też wyznaczyli jej zadania, których ona nie mogła po prostu wykonać przy jakimkolwiek przeciwdziałaniu przeciwnika. Bo pamiętajmy, że dywizja nie miała tylko zdobyć mostu. Ona miała, nie miała wylądować te 15 kilometrów od mostu i przejść. Pamiętajmy, że pojazdów nie miała, czyli trzeba było z całym tym oporządzeniem przejść po prostu do tego mostu. Ona miała jeszcze utrzymać swoje strefy zrzutu, gdzie miała lądować zaopatrzenie i dalsze rzuty w ciągu dwóch następnych dni, co było po prostu niewykonalne. Wyobraźmy sobie, że tych tam niecałych 10 tysięcy ludzi miałoby choćby obstawić ten teren. To już się robi dosyć kłopotliwe w warunkach, kiedy to jest teren bądź co bądź wrogi.
No dobrze, ale to w takim razie realistyczny był ten plan dotyczący zrzutu 101 i 82 Dywizji Spadochronowej Amerykańskiej, a już ten pomysł na lądowanie w Arnhem był po prostu nierealistyczny, czy też pewne szczegóły tego planu, czyli to, że właśnie dywizja musiała być przerzucana na raty, bo brakowało samolotów, dlatego że zdecydowano się na lądowanie tak daleko od tego głównego celu, jakim był most, i że wreszcie, mówiąc najkrócej, nie bardzo miano pomysł potem, jak już zaczęło się wszystko sypać, na to, jak wykorzystywać kolejne rzuty, które, no, mówiąc najkrócej, próbowano zrzutować w tych samych miejscach, w których wcześniej to planowano, albo nawet jak je zmieniano, jak w wypadku naszej dywizji spadochronowej, to nie bardzo wiedziano, jak ją wykorzystać.
Tak jest. No, nie ukrywajmy, że plan, w którym, tak jak wspominaliśmy wcześniej, kiedy wojska, których znaczną część potencjału bojowego, jeśli nie większość, stanowi zaskoczenie, kiedy one lądują w odległości od celu, który mają zaskoczyć, tak dłużej, że zebranie się i dojście, dotarcie do niego zająć musi około 2 godzin, no to jest siłą rzeczy szaleńcze. W związku z czym, gdy patrzy się na operację Market Garden, też trudno zrozumieć jedną rzecz. Dlaczego do teoretycznie najtrudniejszego zadania skoncentrowano mniejsze siły niż do tych zadań bądź co bądź prostszych, czy może nie tyle prostszych, bo jak najbardziej zdobycie mostów przez 101 Dywizję Powietrzno-Desantową też miało swoje trudności, choć rzeki oczywiście mniejsze, czy kanały, które tam trzeba było zajmować. Niemniej jednak tam lądowano w pobliżu celów, które miano zdobyć i na 3 mosty, które zdobyć miała 101 Dywizja, 2 udało się zdobyć nietknięte. amerykańska 82. Dywizja miała zdobyć de facto dwa duże mosty w Krawe i Nijmegen. I jeden z nich zdobyła, drugi zablokowała, a później go zdobyła, ale to już jest troszeczkę inna historia. Mimo wszystko lądując całkiem blisko tych celów. No, w przypadku Nijmegen było to troszeczkę trudniejsze ze względu na miasto, które blokowało tam teren. Natomiast w przypadku Arnhem lądowano daleko i lądowano jeszcze do tego najdłużej, co pokazuje, że chyba jednak tu też ten kolejny czynnik, czyli całkowite lekceważenie niemieckich możliwości bojowych, odegrał znaczną rolę.
No jednak paradoksalne jest to, że jednemu z batalionów brytyjskich udało się dotrzeć do tego mostu.
Tak, pod wieczór.
Pojawia się postać wyjątkowego chyba oficera. Ja mogę powiedzieć prywatnie, że go poznałem. W 1990 roku, pracując w telewizji BBC, przygotowywałem materiał ze święta spadochroniarzy. Przewodniczącym Stowarzyszenia Spadochroniarzy był wtedy właśnie, wtedy już chyba generał.
Brygadier
Frost.
No to zazdroszczę, no cóż. Niektóre postaci faktycznie można było wówczas spotkać. No ja mówię, 89 to był rok?
90,
no cóż. Przypominam, co robiłem w 90 roku i no nie.
No dobrze, to wróćmy w takim razie do tego epizodu. Most udaje się opanować Brytyjczykom.
Kawałek.
A właściwie tylko jeden kawałek, choć ten ważniejszy po tamtej stronie.
Po tamtej stronie, no i cóż, to trzeba tam pojechać i zobaczyć. Opanowano właściwie domy, bo ten most miał takie przyczółki dość wysokie i domy pozwalały, opanowanie domów koło tych przyczółków pozwalały blokować wjazd na ten most i tam się faktycznie przez tyle, ile było trzeba, zgodnie z planem operacji, batalion Johna Frosta bronił.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, do tej pomocy, czyli do tego zadania, które stało z kolei przed nie spadochroniarzami, a tymi wojskami lądowymi brytyjskimi. Generał Horrocks, dowódca 30. Korpusu, jeden z towarzyszy walk na pustyni marszałka Montgomery'ego, czyli w tym sensie tak człowiek, do którego marszałek Montgomery miał wyjątkowe zaufanie.
Wykonawca, jak to się mówi, znany, sprawdzony, dobrze się współpracuje z ludźmi, z którymi się już wcześniej robiło rzeczy skomplikowane, o tak to ujmijmy. Wiadomo, na co można liczyć. Brytyjskie uderzenie lądowe od początku nie spełnia harmonogramu, który wyznaczono. Pamiętajmy, dzisiaj, gdy się jedzie już autostradą, oczywiście nie tą drogą, to jedzie się jednak na terenie, ta autostrada jest wyniesiona ponad okoliczny teren, który jest bardzo płaski, bardzo zielony i grząski cokolwiek. Kiedy taki czołg jedzie taką drogą, która jest wyniesiona ponad teren, stanowi doskonały cel. I napotykano na najróżniejsze niemieckie blokady, złożone zwykle z improwizowanych mniej lub bardziej oddziałów. To jest ta pierwsza armia powietrzno-desantowa, która składa się z najróżniejszych jednostek, które akurat były w okolicy, które akurat wcielono do walki, rekrutów, których włączano do jednostek, które miały szumne nazwy i bardzo niewiele z początkowej sprawności. Czego Niemcy natomiast mieli dużo, to sprzętu wówczas. W tym sensie, że było blisko Niemiec. Sytuacja jest odwrotna niż w przypadku aliantów. Powiedzmy, każdy czołg, który 30. Korpus musiał dostać, musiał trafić, powiedzmy, ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii, z Wielkiej Brytanii do Normandii, z Normandii dostać się do Holandii i dopiero wejść do akcji. Tymczasem Niemcy bardzo szybko mogli dosyłać sprzęt z fabryk, które leżały w niedużej odległości, tam w zagłębiu rury i tak dalej.
No i był to też mniej spektakularny sprzęt, ale który wystarczał do tego, żeby stawić opór, czyli tak naprawdę działa przeciwpancerne i ewentualnie różnego rodzaju drobny sprzęt przeciwpancerny używany przez piechotę, czyli pancerfaust.
Tak jest, ale to wystarczyło, no bo kolumna pancerna, która jedzie, dostaje ostrzał, traci jeden, dwa pojazdy, z punktu widzenia sztabu straty nieznaczne, ale usunięcie tej blokady zajmuje na przykład godzinę, dwie, usunięcie wraków kolejną godzinę i też w początkowym etapie działań widać, że najczęściej zdobywano cały niemiecki sprzęt w tej blokadzie, no bo okazywało się, że owszem, Niemcy mieli 4-5 dział przeciwpancernych, które były wręcz fabrycznie nowe, ale nie mieli niczego, żeby je przestawić czy ewakuować, w związku z czym, ale tego typu drobne blokady wystarczyły, żeby krok za krokiem ta ofensywa zwalniała. Druga rzecz. Wysadzenie przez Niemców mostu w Zons sprawiło, że trzeba było ten most odbudować. No i teraz wyobraźmy sobie, mamy jedną drogę i wyobraźmy sobie taką sytuację. Każdy chyba, kto poruszał się samochodem i na przykład chciał przyjechać na jakieś duże wydarzenie, wie, że jest korek, prawda, do parkingu. Jeśli jest tylko jedna droga, to korek jest koszmarny. No to wyobraźmy sobie, że trzeba kilka ciężarówek, czyli ten nasz mostowa kompania czy batalion, szybko przerzucić z końca tego korka na sam jego początek. Możemy sobie wyobrazić, ile czasu by to zajęło teraz, kiedy nikt nie strzela, kiedy panuje spokój. No myślę, że określano by to pandemonium i też i tutaj w radio by mówiono o tym, że jest paraliż komunikacyjny, prawda? I mniej więcej to samo zaistniało z tym 30. korpusem, który miał kilkadziesiąt tysięcy pojazdów i musiał ten sprzęt przeprawowy posyłać naprzód. I tutaj mamy do czynienia z kolejnym błędem. Z jakiegoś powodu w operacji, w której forsowanie rzek miało być istotne, nie było zarządzonego wcześniej priorytetu dla umieszczenia tego sprzętu albo blisko czołówki pancernej, albo po prostu zorganizowania ruchu tak, żeby ten sprzęt docierał szybko. Nie jest to oczywiście pierwszy czy jedyny przypadek w historii wojskowej, kiedy właśnie ten czynnik okazuje się bardzo, bardzo znaczący dla przebiegu działań. No tu nasza bitwa pod Wizną jest... Pokazuje to samo, prawda, że sprzęt przeprawowy grzęźnie gdzieś w korku i co z tego, że mamy przewagę 40-1, jak nie możemy jej wykorzystać?
No to prawda, tym bardziej, że pojawia się bardzo podobny wątek, że ta przewaga sił motorowych często wyraża się tym, że właśnie stoimy w ogromnym korku.
Tak jest.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze wróćmy do jednego aspektu, bo ja muszę powiedzieć szczerze, że ile razy czytam o bitwie pod Arnhem, to mam jedno wrażenie, że była to bitwa, w której miażdżąca przewaga powietrzna aliantów nie została w wystarczającym stopniu, czy też w znaczącym dla tej bitwy stopniu wyzyskana. Ja przypomnę, że tak naprawdę rozstrzygające fazy bitwy normandzkiej to były fazy, w których to alianckie samoloty decydowały o wyniku tych bitew. Tu pod Arnhem mam takie wrażenie, jakby ta miażdżąca przewaga lotnicza aliantów nie została wyzyskana.
Z relacji niemieckich wynika, że tuż przed samym desantem powietrzno-desantowym, czyli mniej więcej od południa 17 września, powtarzają się sceny z Normandii. Łącznie z tym, że jeden niemiecki żołnierz wspomina, że poruszał się na rowerze z meldunkiem i musiał się zatrzymać i schować w rowie, ponieważ jeden rowerzysta na drodze w niemieckim mundurze potrafił zwabić kilka samolotów myśliwskich, które zaczynały do niego strzelać. Tymczasem w kolejnych dniach to nie istnieje. Pogorszenie pogody, trudności w łączności między wojskami lądowymi a lotnictwem. Dość powiedzieć, no jeszcze może jeden czynnik. Niemiecki opór wobec tego lądowania to nie były te same oddziały, które walczyły w Normandii z potężnymi kolumnami zaopatrzeniowymi, jeszcze wciąż posiadające ogromne ilości sprzętu, który można było niszczyć. Pierwsza kontrakcja przeciwko pierwszej brytyjskiej dywizji powietrzno-desantowej, która uderza na Arnhem 17 września w godzinach popołudniowo-wieczornych, to jest batalion szkolny SS, który liczy 360 osób. Wcześniej liczył nieco ponad 200, ale zgarnął kilka po prostu jednostek wartowniczych i znajdujących się na miejscu żołnierzy. Improwizowana grupa bojowa, która złożona z artylerzystów bez sprzętu, która jest wzmacniana na bieżąco tym, co tylko do tego Arnhem udaje się dosłać, łącznie z plutonem pionierów, saperów, którzy przyjechali na rowerach, które ukradli Holendrom po drodze, liczy 700 osób. Całkowita zbieranina wsparta kilkoma dosłownie pojazdami, ale walcząca w mieście i dość trudno jest ją przewagą ogniową zniszczyć, bo nie ma ona wyraźnych celów, które można atakować. Oprócz tego mamy też do czynienia z pogodą, która przestała sprzyjać. Jest druga połowa września. Sami wiemy w tym roku, jak to może być w drugiej połowie września. Już nie jest to wspaniałe normandzkie słońce, kiedy długi dzień startuje się rano i można wybierać w celach przeciwnika.
Tutaj także ta przewaga powietrzna i problemy z ilością samolotów transportowych rzutuje już nie tylko na zrzucanie kolejnych oddziałów brytyjsko-polskich w okolicach Arnhem, ale także rzutuje na zaopatrzenie w amunicję tych wojsk, które są już na ziemi.
Tak jest. No tu jest to oczywiście zawsze trudna operacja. Trzeba zrzucić zaopatrzenie na spadochronach. To nie jest tak, jak na współczesnym polu walki ląduje śmigłowiec tam, gdzie chcemy, prawda? Najczęściej. No tu niestety tak nie było. Trzeba było zrzucać, leci się samolotem nad terenem Holandii, pozbawionym bardzo wyraźnych punktów orientacyjnych. niech trudności z tym związane niech pokaże to, co się wydarzyło w pierwszej polskiej dywizji pancernej zimą. Też na terenie Holandii stacjonowała i tam się zdarzyło polskiemu samolotowi łącznikowemu wylądować na terenie niemieckim i tam trafić do niewoli, a pilot do końca był święcie przekonany, że ląduje na własnym lotnisku, bo pomylił po prostu okolice. Stąd też trudności ze zlokalizowaniem stref zrzutu, kontrakcja niemiecka jak najbardziej, bo Niemcy już wiedzą, że coś tu się dzieje i trzeba do tego strzelać, bo więc tak to po prostu wygląda.
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego udziału polskiego. On jest udziałem spóźnionym, dlatego że polski oddział mają kłopot z pogodą, są tak. zrzucane na raty. Niektórzy tak. polscy żołnierze trafiają do tego obszaru, w którym znajduje się pierwsza dywizja powietrzno-desantowa brytyjska. Tak. Niektóre polskie oddziały, a właściwie gro polskiej brygady, zostaje zrzucone na południe od rzeki. Jak rozumiem, ma pomóc Brytyjczykom no, w połączeniu się z oddziałami idącymi od strony linii frontu.
Nieszczególnie ma wzmocnić dywizję, tylko że sama dywizja już znajduje się w takim stanie, że lądowanie na terenie przez nią jeszcze trzymanym jest absolutnie niemożliwe. Trzeba przyjrzeć się tej okolicy właśnie pod Oosterbeek. Tam jest z kolei płasko. Teren trzymany przez dywizję to było kilka na kilka kilometrów, czyli de facto niemieckie karabiny maszynowe mogły ostrzeliwać cały ten teren i lądowanie dużego desantu spadochronowego było niewykonalne w tych warunkach. No cóż, polska brygada ląduje, ponosi duże straty w czasie lądowania i jeszcze dodatkowo po zakończeniu zrzutu okazuje się, że jest tylko połowa żołnierzy na miejscu, a co zresztą nie wiadomo, no bo jeden batalion w ogóle nie dociera i później zostaje zrzucony w strefie amerykańskiej. Część oddziału w ogóle dociera ciężarówkami do brygady. I w tej sytuacji generał Sosabowski pozbawiony sprzętu przeprawowego, mając do czynienia z szeroką rzeką, nie jest w stanie tego zadania zrealizować bez ryzykowania po prostu masakry swych żołnierzy i to też cel tej operacji też jest wątpliwy, no bo to by było troszeczkę tak, żeby może słuchaczom pomóc to zrozumieć, tak jakby Niemcy zamiast przesyłać do Stalingradu paliwo i żywność okrążonego Stalingradu posyłali dalszych żołnierzy. To tylko, jak to się mówi, zwiększy liczbę ewentualnych jeńców.
No dobrze, to w takim razie to był już taki moment, w którym te bitwy wygrać nie można było?
To już był zdecydowanie moment, kiedy ta bitwa wymagałaby bardzo dużego zbiegu okoliczności i szczęśliwych zdarzeń, by zakończyć się sukcesem. Właściwie szanse na ten sukces zostały zmarnowane już na etapie planowania, no a później też niestety błędy popełniane przez brytyjskie oddziały lądowe. Bo wszyscy pamiętamy chyba, kto widział, zresztą polecam film Most za daleko i kto może zwrócił uwagę na rekonstrukcję tego wydarzenia, które niedawno dokonano w czasie wielkich obchodów rocznicy operacji Market Garden w ramach też programu Europe Remembers, w którym biorę udział. Słynny przecież uderzenie amerykańskich spadochroniarzy na pontonach przez rzekę, żeby zająć most w Nijmegen. Amerykanie zdobywają ten most. Jakimś zrządzeniem losu okazuje się, że prawdopodobnie przecięte zostały przez odłamki kable do ładunków wybuchowych i Niemcy mostu nie są w stanie wysadzić. Amerykańscy spadochroniarze po ciężkich stratach zdobywają ten most. Brytyjscy czołgiści przejeżdżają przez ten most i się zatrzymują. I to jest coś, co wywołało wściekłość amerykańskiego oficera, który tym dowodził i pozostaje jedną z bardziej niezrozumiałych sytuacji w całej operacji, bo no, siłą każdej operacji ofensywnej jest jednak inicjatywa, jest jednak parcie naprzód. Jest to coś zdecydowanie biegunowo odległe od tego, jak to powinno zostać było przeprowadzone.
No dobrze, no ale to w takim razie już kończąc naszą rozmowę, no to porozmawiajmy o tych dyskusjach, które toczono i zaraz po tej operacji i potem przez wiele lat na łamach mediów, a przy okazji już ostatniej fazy w pamiętnikach pisanych przez głównych uczestników. Generał Montgomery zrobił dobrą minę do złej gry, czyli powiedział, no wygraliśmy w dużym procencie.
Tak, 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 tak.
Jeśli chodzi o innych, to oczywiście dość szybko zorientowali się, że to jest porażka Montgomery'ego i powiedzenie od tego momentu, że nie należy mu właśnie powierzać owego priorytetu natarcia, stało się takim leitmotivem opowieści, jak rozumiem, generałów Bradley'a i Pattona, którzy z nim rywalizowali.
Pamiętajmy też, że kolejna operacja powietrzno-desantowa przez Montgomery'ego zaplanowana, czyli operacja Varsity, jest już zrobiona dużo lepiej. Często się o niej zapomina, ale forsowanie Renu przez Montgomery'ego, to jest właśnie to, kiedy nie pozostawiono już żadnych opcji. No i tak Amerykanie go wyprzedzili, no ale nie wynikało to już z błędów w jego planowaniu. Natomiast tłumaczenia tego typu, że w 90% się udało, to jest troszeczkę tak, jak trener jakiejś drużyny czy reprezentacji mówi po meczu przegranym 3-0, że właściwie to mieliśmy więcej sytuacji strzeleckich i więcej rzutów rożnych. To tak trochę nie współgra z tym, co się wydarzyło w
rzeczywistości. No dobrze, ale to w takim razie w którym momencie pojawił się ten wątek, że to pewnego rodzaju zbytnie oszczędzanie własnych żołnierzy i brak determinacji generała Sosabowskiego odegrał w tym wszystkim ważną rolę? Bo rozumiem, że to było coś, co doprowadziło bardzo szybko do odwołania generała z dowodzenia polską jednostką.
Myślę, że też szczerość generała, bo cóż,
nie krył swoich opinii.
Tak jest, nie krył swoich opinii, wyrażał je bardzo ostro, bardzo emocjonalnie i nie zaskarbiło mu to sprzymierzeńców, czy też osób chętnych do obrony go. Jest to bardzo smutny los kogoś, kto chciał po prostu jak najlepiej spełnić swoje zadanie, kto nie krył swoich opinii i nie bał się mówić niewygodnych bardzo rzeczy i który niestety nie mógł sobie na to pozwolić, bo nie był generałem amerykańskim, który miał za sobą całą potęgę światowego mocarstwa, tylko niestety był generałem rządu, który był, no nie ukrywajmy, na łasce Brytyjczyków.
No w tym czasie też coraz bardziej tracił ich zaufanie, bo przypomnijmy, że to są już krytyczne momenty różnego rodzaju dyskusji na temat przyszłości Polski. W związku z tym tak naprawdę mamy do czynienia z takimi politycznymi przesileniami. Przypomnijmy, że to jest czas odwołania pod presją aliantów wodza naczelnego generała Sosnkowskiego. Całej masy różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją wokół dyskusji o tym, czy alianci powinni wymóc na Rosjanach pomoc w powstaniu warszawskim. No więc też... był to bardzo zły czas dla polskiego rządu emigracyjnego, który też chyba, jak rozumiem, łącznie z polskim dowództwem postanawia poświęcić generała Sosabowskiego, którego po prostu odwołuje się ze stanowiska i także ten czynnik polski nie odegrał w obronie generała wystarczającej roli.
Też pamiętajmy, że te podziały w polskim gronie pogłębiały się i były, często się o tym nie pamięta, ale nasza, jak to się mówi później, emigracja, wówczas jeszcze nie emigracja, w dalszym ciągu władze na uchodźstwie wojskowe i cywilne były głęboko podzielone i bardzo silnie zaangażowane w zwalczanie się wzajemne. Skąd my to znamy? Natomiast z całą pewnością chyba to, że generał był dobrym dowódcą dla swoich żołnierzy, był stosunkowo dobrym dowódcą taktycznym i w żadnym wypadku nie był dyplomatą. To sprawiło, że stał się niewygodny i osoba niewygodna, którą nie można usunąć, się toleruje. Osoba niewygodna, którą można usunąć, się usuwa.
No tutaj na szczęście pewna puenta zdarzyła się, częściowo za życia jeszcze generała, czyli miłość jego żołnierzy przetrwała tę próbę. Przypomnijmy, że mimo ciężkiego życia na emigracji generał Sosabowski regularnie spotykał się z weteranami swojej brygady. No i też ten los pośmiertny, znaczy książka Corneliusa Ryana odegrała ogromną rolę w rehabilitacji generała, a potem film uczynił z tej postaci właściwie postać charyzmatyczną, wspaniały odtwórca tej roli też odegrał sporą rolę i w związku z tym w tym filmie tak naprawdę to generał Sosabowski jest tym, którego całym sercem popieramy.
Tak jest, dokładnie. I pamiętajmy też o tym, że często patrzy się na internetowe dyskusje teraz rocznicowo nasilające się, kiedy mówimy, ach ci Brytyjczycy, co oni zrobili z generałem. Generał Sosabowski, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, u każdego, kto choćby pobieżnie interesuje się operacją Market Garden, jest jak najbardziej bohaterem skrzywdzonym przez Montgomery'ego i jego ludzi, i Brytyjczyków. I to jest wiedza powszechna i ugruntowana.
No dobrze, to właśnie tak go zapamiętajmy. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Doktor Jan Szkudliński był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.